Podwieczorek Mistrzów.
Gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk jest znakomity chirurg światowej sławy, profesor Piotr Czałderna.
Dzień dobry Państwu, trochę Pan przesadził, aż tak to chyba nie jest.
Tak o Panu mówią, ale Pan sam mawia, że bardzo często Pana chirurdzy są lepsi od Pana, czyli Pana podwładni.
Tak jest. W wielu dziedzinach są znacznie lepsi ode mnie. Ja często korzystam z ich rady i z ich doświadczenia.
Mówi Pan też często, że nie jesteście jako chirurdzy, a Pan jest chirurgiem dziecięcym, nie jesteście cudotwórcami. Ale z drugiej strony słyszałem, że muzyka czyni cuda.
To prawda. My nie jesteśmy cudotwórcami. Niestety nauka, medycyna ma swoje ograniczenia. Nie zawsze można tak pomóc, jakby się chciało. A muzyka potrafi czynić cuda, bo potrafi trafiać do ludzkich serc i potrafi napełniać je pięknymi wrażeniami i potrafi je otwierać.
Jak dzwoniłem do Pana, jak się umawialiśmy na to spotkanie, to akurat oglądał Pan film o Glennie Gouldzie, ale z tego co wiem, to woli Pan operę.
Tak, Glenn Gould jest wprawdzie jeden z moich ulubionych pianistów i jego wykonanie wariacji goldbergowskich po prostu uwielbiam, ale wolę
ale nie tylko, no, na przykład znakomite wykonania sonat Beethovena.
To prawda, to prawda. Mam ostatnio zresztą w czasie, bo ja bardzo często ze swoich podróży zagranicznych przywożę płyty i ostatnio przywiozłem komplet nagrań Glenna Goulda dla wytwórni Columbia. Mam taki swój ulubiony sklep płytowy w Bolonii we Włoszech. No i tak się złożyło, że ku mojemu zmartwieniu go zamykają, ale w związku z tym była wielka przecena i można było za bardzo niewielkie pieniądze kupić wspaniałe nagranie.
Ale czemu opera?
Bo jest piękna. Ja ją odkrywałem stopniowo. To nie jest tak, że zawsze byłem fanem opery, chociaż w dzieciństwie pamiętam, jak z rodzicami chodziłem do tej jeszcze starej opery bałtyckiej. Kiedyś mi się nie podobała, bo też opera się zmieniła. Wszystko wówczas było takie statyczne, śpiewaczki korpulentne, o słabych umiejętnościach aktorskich, pięknie śpiewające często, choć może nie w Gdańsku, z wyjątkiem Stefanii Toczyskiej i wszystko bardzo tradycyjne. Tradycyjna scenografia, padanie na kolana i tak to nic nie wyglądało. No tak, teraz opera jest zupełnie inna.
Wtedy chyba zapomniano, że opera jest teatrem, w którym oczywiście muzyka odgrywa bardzo dużą rolę, ale jest jednak teatrem. No, Stefania Toczyska była wielką gwiazdą i jest wielką gwiazdą. Ostatnio oglądałem Gracz Prokofiewa z jej udziałem. To pod dyrekcją Barenboima było zrobione w Deutsche Oper. No, po prostu rewelacja. Gra panią w swoim wieku i rozstawia wszystkich po kątach. No i nie tylko świetnie śpiewa, ale również jest świetną aktorką. Ale ja myślę, że ten temat muzyczny sobie zostawimy.
Ale cieszy mnie pan, że powiedział, że opera jest teatrem, bo tak no przecież bo zawsze było, tak ona powstała.
Powstała.
Końcówka XVI, XVII wiek, to przecież był teatr dworski.
No oczywiście, że tak.
W lepszym guście.
W lepszym guście. Ale zawsze teatr. Oczywiście muzyka musi być, no ale grać też trzeba i stąd rola reżysera w operze, a także aktorów, śpiewaków jest niezwykle istotna. No i stąd też być może mamy wreszcie wydział wokalno-aktorski w Akademii Muzycznej w Gdańsku, a nie tylko wydział wokalny. Ale ja bym powrócił do tego, czym pan zajmuje się na co dzień, bo tak, z jednej strony jest pan wybitnym chirurgiem, ratuje pan ludziom życie, przyjeżdżają do pana dzieci nie tylko z Polski, ale wiem, że byli pacjenci z Kataru, z Litwy, których pan pomógł.
To prawda, zdarzają się u nas pacjenci rzeczywiście z całego świata, z krajów skandynawskich, z Irlandii, oczywiście z centralnej, środkowej Europy, to prawda, tak.
I przy tym wszystkim jest tak, ja sobie tutaj wypisałem, oczywiście wszystkiego nie dam rady przeczytać, ale jest pan po pierwsze kierownikiem Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży.
Był pan, to moje podstawowe zajęcie.
Był pan pełnomocnikiem rektora Akademii do spraw programu Nowego Szpitala Uniwersyteckiego. Od połowy lat 90. jest pan członkiem władz Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, a w roku 2012 objął pan stanowisko prezesa tej organizacji i pełnił pan tę funkcję przez 2 lata. Przez 2 kolejne kadencje był pan przewodniczącym Międzynarodowej Grupy do Spraw Strategii Leczenia Guzów Wątroby u Dzieci. Został pan też wybrany na prezydenta sekcji chirurgii dziecięcej Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych. W wyborach samorządowych uzyskał pan mandat radnego miasta Gdańska, to było w 2014 roku. No i pełni pan funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdańska. A rok temu, w październiku, został pan członkiem Narodowej Rady Rozwoju, powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Kiedy pan to wszystko robi?
To dobre pytanie, bo tego jest rzeczywiście strasznie dużo. Nawet sam się zdziwiam, jak pan tę listę odczytał. No, część z tych obowiązków to już są obowiązki były, przeszłe. Wie pan, ja nigdy nie lubiłem się ograniczać do medycyny, nigdy. I w zasadzie od wczesnego dzieciństwa starałem się mieć jak najszersze zainteresowania. Czytałem poezję, słuchałem muzyki, uwielbiałem Zbigniewa Herberta. I trochę mi z tego pozostało. Ja nie chcę się zamykać, ja uwielbiałem architekturę, stąd mnie ta funkcja pełnomocnika bardzo ucieszyła, bo miałem wówczas wpływ na ten architektoniczny kształt szpitala nowego, który uważam, że jest bardzo piękny. W związku z tym brałem się za różne wyzwania. Tych wyzwań było czasem za wiele, przyznaję, chociaż część z nich, tak jak powiedziałem, już się skończyła, teraz są inne, nowe. Czasami mi czasu na pewno brakuje, no ale staram się jakoś to łączyć. Ja dość intensywnie pracuję w swoim życiu i rzadko mam takie okresy pełnego odpoczynku, ale muzyka też jest dla mnie takim wytchnieniem.
No i takie różnego rodzaju eskapady dziwne. Słyszałem, że kiedyś pan wpadł na pomysł, że pojedzie pan do Łodzi zobaczyć Barysznikowa, kiedy indziej wyskoczył pan sobie gdzieś w Polskę obejrzeć wystawę. Jak był pan na zjeździe w Stanach Zjednoczonych, pana plakat dostał nagrodę, to te pieniądze pan wykorzystał i spłynął pan sobie potokiem.
To prawda. Ja zawsze bardzo lubiłem podróże i uważałem, że spotkania z pięknem natury, pięknem przyrody, ale i z pięknem zabytków, architektury, miast, z ludźmi również, to jest coś wspaniałego, co bardzo człowieka ubogaca. I starałem się z tego korzystać na tyle, na ile mi było dane. Ja w życiu nie przypuszczałem, jak byłem młodym człowiekiem, że będę mógł tyle aż podróżować i że tyle miejsc w świecie odwiedzę. Także to jest taka piękna niespodzianka od Pana Boga, która została mi ofiarowana, no może troszeczkę w nagrodę za to, że ciężko pracuję i nie boję się wyzwań. Także tak samo jak jestem gdzieś za granicą, to staram się pójść do Muzeum Zawsze Sztuk Pięknych, staram się pójść na koncert do Filharmonii, czy staram się pójść do opery. Ostatnio miałem przyjemność na Europejskim Zjeździe Chirurgów Dziecięcych Mediolanie, będąc, pójść do La Scali i obejrzeć Kawalera z Różą Straussa.
A budynek się Panu podobał?
Budynek tak średnio, to nie
tak
jest
średnio,
tak
średnio. Zupełnie w oczy się
tak
nie
średnio, tak, zwłaszcza z zewnątrz, bo w środku może to jest taka klasyczna opera. Ale byłem też ostatnio w Kijowie, byłem w Tallinie, tam są bardzo piękne opery również, a mniej znane. Na przykład oglądałem w Kijowie inscenizację Verdiego Nabucca i bardzo mi się podobała, była bardzo pięknie plastycznie zrobiona.
No, Mirosław Skoryk tam jest szefem, bardzo znany ukraiński kompozytor, ale takiej muzyki popularnej raczej. Mm. Muzyka to rodzaj ekspresji, sztuka to rodzaj ekspresji, a pan podchodzi do pacjenta także zupełnie inaczej niż podchodzi się bardzo często teraz, bo teraz to komputer, badania dodatkowe i tak dalej, a pan uważa, że z pacjentem trzeba rozmawiać, trzeba go wysłuchać, to jest chyba szczególnie ważne, jeżeli pracuje się z dziećmi.
Ja myślę, że bardzo się medycyna zmieniła w ostatnich czasach, niekoniecznie w dobrym kierunku, bo rzeczywiście stała się bardzo ztechnicyzowana, my się opieramy w tej chwili na dowodach, nawet jest takie pojęcie evidence-based medicine. Opieramy się na badaniach, które inni zrobili i młodsi koledzy, jak na nich patrzę, to tak o ten kontakt z pacjentem już zupełnie niemal nie dbają, często, nie wszyscy na szczęście. Nie dbają o badanie pacjenta, no bo ważniejsze dla nich jest to, co im powie tam o komputer, czy rezonans, czy badania krwi. A to jest wielki błąd. Ja miałem taki epizod w swoim życiu, jak byłem też relatywnie młodym człowiekiem, jeszcze na studiach, a potem krótko po studiach, jak byłem młodym lekarzem, kiedy pracowałem w hospicjum. Najpierw jako wolontariusz, później na część etatu. I tam się nauczyłem, że w wielu przypadkach ważniejsze jest to, że po prostu się jest i że się, no bo myśmy często nie byli w stanie już pomóc takiemu człowiekowi w schyłkowej fazie życia poza złagodzeniem bólu, ale ważne było dla niego, dla jego rodziny to, że jest ktoś, na kogo można liczyć, z kim można porozmawiać, u kogo można zasięgnąć rady i to była wspaniała szkoła, może warto, żeby każdy student przez taką szkołę krótką przeszedł.
Na jednym z wywiadów powiedział pan, że najtrudniejsze operacje, pomyślnie zakończone, dają niesamowitą satysfakcję. Klęska boli potwornie, tak bardzo, że chirurg, dorosły mężczyzna, płacze. Może i dlatego, że jego pacjentami są dzieci.
Tak było parę razy w moim życiu, rzeczywiście, że nie mogłem się pogodzić z przegraną i bardzo boleśnie to przeżywałem. I ja te swoje przegrane w większości przypadków pamiętam doskonale, naprawdę dużo bardziej niż sukcesy. Jak ktoś mnie pyta o sukcesy przy stole operacyjnym, to jest mi dużo trudniej mi je wymienić niż przegrane. Pamiętam taką dziewczynkę, która do nas z Łotwy przyjechała, której się nam nie udało uratować. Ja strasznie to przeżyłem, bo wykonaliśmy niesłychanie skomplikowaną robotę, dwa zabiegi, bardzo nowatorską metodę i dosłownie ona w ostatniej chwili tego drugiego zabiegu, gdzie już właściwie byliśmy pewni, że już my jesteśmy po robocie, że wszystko jest dobrze i ona nagle nam zginęła na stole operacyjnym i to do dziś we mnie jak taka zadra tkwi. No i pewnie mógłbym taki przypadków wymienić trochę więcej, ale to jest też tak, jak się człowiek bierze za duże, trudne rzeczy, za ogromne wyzwania, no to jest cena, którą przychodzi zapłacić. Nie zawsze wszystko się udaje, znaczy my i tak jesteśmy w szczęśliwej sytuacji, bo największą cenę to płaci pacjent i jego rodzic.
Dziewczynkę z Litwy udało się uratować, pomimo iż na Litwie nikt nie podjął się operacji.
To prawda, ale to jest troszkę pochodna tego, jak to się mówi, wolumenu przypadków. Litwa ma około 2 milionów ludzi, 2,5 chyba. I w związku z tym, no tam trudno jest o doświadczenie większe w chirurgii. Tak? Tych przypadków nie mają zbyt wielu skomplikowanych, więc pewnych rzeczy się nie podejmują, to po pierwsze. A po drugie, my też się na wszystkim nie znamy i też nie mamy aż takiego doświadczenia, żeby z wszystkim sobie poradzić, ale zawsze przyjmowaliśmy taką zasadę, że jak czegoś nie umiemy, to zapraszamy jakiegoś eksperta z zagranicy, żeby nas tego nauczył, żeby nam to pokazał, i potem już będziemy umieli to zrobić sami.
To, co pan powiedział, jest jedną z wielu zalet, o której się mówi, mówiąc o panu. Jak pan czegoś nie wie, to pan po prostu pyta. I to jest...
No nie ma w tym nic złego, to jest naturalne.
I to jest naturalne, ale to nie zawsze jest spotykane. A powróćmy do początków tej medycyny. Czy to, że rodzice byli lekarzami, ojciec ginekolog, który przyjmował dzieci na świat i mama, która potem te dzieci leczyła. Czy to miało wpływ na wybór zawodu?
No pewnie to miało jakieś znaczenie, tak przypuszczam, chociaż dla mnie medycyna nie była wcale wyborem oczywistym. Ja miałem mnóstwo fantastycznych pomysłów na życie.
Z tego, co
chciałem
pan
być
mówi,
archeologiem,
to
chciałem być paleontologiem,
tak
no tak, ale takich na życie zawodowe. Chciałem być paleontologiem, chciałem być limnologiem zajmującym się jeziorami, archeologiem, to mówiłem, bo się zaczytywałem w książkach archeologicznych jako dziecko. Była taka seria przedwojenna Trzaski Ewerta Michalskiego, mnóstwo pięknych książek o tych wspaniałych odkrywcach, którzy Troje odkryli o Ślimanie, o Willardzie, Niniwa i tak dalej, i tak dalej. No ale potem jakoś tak zacząłem trzeźwo może bardziej myśleć i nie żałuję tego wyboru, bo medycyna jest, jeżeli się to lubi, jeżeli wkłada się w to serce, to jest piękny, piękny zawód. Jeżeli tak nie jest, to potrafi to być też wielka pomyłka życiowa, bolesna.
Medycyna jako zawód też niesie za sobą jakąś tajemnicę. To nie jest takie oczywiste. To nie jest tylko technika, guziki i badania. Trzeba mieć instynkt?
Ja tak uważam, że w medycynie kryje się cały czas tajemnica i w organizmie człowieka kryją się niezgłębione tajemnice i instynkt jest pomocny. Znaczy można oczywiście uprawiać medycynę na dobrym poziomie tego instynktu nie mając, ale moim zdaniem tych najlepszych lekarzy od tych bardzo dobrych i przeciętnych właśnie to odróżnia. Oczywiście tego się też trochę nabywa z doświadczeniem, ale ten instynkt powoduje, że można bardzo szybko skojarzyć fakty, wpaść na rozpoznanie. Na tym polegała wielkość dawnych profesorów, którzy nie mieli przecież do dyspozycji wszystkich wspaniałych, nowoczesnych technik, które my mamy dzisiaj. Ale instynkt nie wystarcza w dzisiejszych już czasach. On może pomóc, on nie zastąpi wiedzy i takiej solidnej podbudowy.
To jest trochę tak jak z muzykami. Może być wirtuos, może być muzyk, ale też może być, jak to niektórzy mawiają, po prostu muzykant. Ten, który potrafi wszystko.
Tak, to prawda. Ostatnio przypadkowo spotkałem w samolocie Maksima Węgorowa, siedziałem w tym samym rzędzie co on i tak popatrzyłem na niego i na jego ręce i myślę, Boże, jak on może tak pięknie grać, tak? Bo to nie były ręce Chopina, smukłe i bardzo delikatne. Ale jest skrzypkiem jednym z najlepszych na świecie, może nawet najlepszym.
No Węgorow jest niewątpliwie jednym z najlepszych skrzypków na świecie. W tej chwili całe szczęście wraca do tej formy swojej wielkiej, bo miał
to
problemy.
Prawda, on miał problemy,
z barkiem. Być może pojawi się w roli dyrygenta w przyszłym roku w Gdańsku. Natomiast rzeczywiście to są takie rzeczy, które nie są nigdzie napisane. Po prostu to jest kwestia talentu, kwestia osobowości. A jak pan został chirurgiem dziecięcym?
No to może jest prostsze pytanie do odpowiedzi. Mianowicie ja tak też się wahałem w medycynie, czym tu zostać, czy być kardiologiem może, czy być internistą, czy być zabiegowcem. I zacząłem chodzić na dyżury na chirurgię dziecięcą, bo akurat mój ojciec znał szefa chirurgii dziecięcej, pana profesora Stabę, który potem był moim nauczycielem i mentorem. I się jakoś do tego przekonałem. Ja nawet chciałem być kardiochirurgiem i traktowałem, że ta chirurgia dziecięca to jest tylko taki wstęp, ale tak mnie wciągnęła, że już potem kardiochirurgiem być nie chciałem.
Profesor Stoba potrafił przekonać, potrafił zainspirować. Też mam szczęście znać tę postać. Szczęście, że akurat wybrał pan tak, a nie inaczej, bo mamy tutaj rzeczywiście wysoki poziom chirurgii dziecięcej. Przyjeżdżają ludzie z całego świata. Mówi się o panu bardzo dużo, a pan jeszcze nie tylko ściąga tutaj pacjentów, ale ściąga pan również artystów.
No właśnie, to jest tak, impresariat koncertowy to jest moje nowe wyzwanie. To było moje stare marzenie, proszę wiedzieć. Ono za mną chodziło od wielu lat, żeby zapraszać do Gdańska gwiazdy operowe i bardzo długo nie byłem w stanie tego zrealizować. No ale 3 lata temu wreszcie się udało. Udało się ściągnąć niemiecką śpiewaczkę Simone Kermes. Potem w ślad za nią poszła Amerykanka Vivica Jeannot. No i w tym roku znowu przyjeżdża kolejna gwiazda, Opernhaus w Zurichu, to będzie Weselina Kasarowa, mezzosopran słynny, Bułgarka. I przyjeżdża też po raz pierwszy dyrygent zagraniczny razem z artystką Ralf Weikert, również z Opernhaus w Zurichu. Za rok będziemy dalej szukać, jeszcze nie wiem.
No nic, tylko pozazdrościć przede wszystkim kręgu zainteresowań, bo gościem państwa, gościem Radia Gdańsk był mistrz, chirurg dziecięcy, profesor, menedżer i jak się okazuje impresario muzyczny, profesor doktor habilitowany Piotr Czałderna.
Dziękuję bardzo, mistrzem się nie czuję, ale dziękuję za tę rozmowę.